Rozdział 19. Uciekinierka. Lorkin otworzył oczy, zobaczył siedzącą obok łóżka Tywarę i uśmiechnął się. Myślałem, że nie wolno ci się ze mną spotykać. Spojrzała na niego szeroko otwartymi oczami i pochyliła się w jego kierunku. Jak się czujesz? Zapytała. Dobrze, lepiej. Siedziałaś tu przez cały czas, kiedy spałem? Wzruszyła ramionami i rozejrzała się po pokoju. Niewiele mam innych zajęć. Odwróciła się, a jej usta drgnęły. Lepsze to niż obserwować kanały. Cieszę się, że tak uważasz. Usiadł i przeciągnął się, w porę przypominając sobie, że pod pościelą jest zupełnie nagi. Wzrok Tywary powędrował ku jego piersi. Uniosła brwi. Wstała i wskazała na krzesło, przez które przewieszone były czyste spodnie i tunika. Lepiej się umyj i załóż to. Za chwilę zacznie się proces kali, a śmierdzisz jak ścieki. Wymknęła się z pokoju i zamknęła za sobą drzwi. Podniósłszy się z łóżka, Lorkin dostrzegł we wnęce dużą miskę z wodą i ściereczki do mycia, z których postanowił zrobić użytek. Porywaczki dały mu wiadro, ale nie dbały o to, by pomóc mu sobie ulżyć, co przychodziło mu z trudem, biorąc pod uwagę, że miał opaskę na oczach i związane za plecami ręce. Nic dziwnego, że cuchnął. Gdy go uwolniono i nakarmiono, przed zaśnięciem siły starczyło mu wyłącznie na to, by zdjąć ubranie i paść na łóżko. Teraz rozejrzał się wokoło, zastanawiając się, co to za miejsce. Pokój był niewielki, a oprócz łóżka jedynymi meblami były dwa krzesła. Kiedy się ubrał, otworzył drzwi i zamrugał zaskoczony. Otwierały się na pełen ludzi korytarz. W progu stała Tywara, a gdy do niej dołączył, wzięła go pod rękę. W samą porę, powiedziała prowadząc go w prawą stronę. Ludzie oglądali się za nim, gdy przechodził. Niektórzy sprawiali wrażenie przyjaźnie nastawionych, inni spoglądali z wrogim wyrazem twarzy. Jego porwanie było czymś więcej niż zwykłym skandalem, a w środku zimy, kiedy przez większość czasu wszyscy pozostawali w jaskiniach, tym bardziej wzbudzało zainteresowanie. Pewnie jeszcze bardziej podzieliło zdrajców, pomyślał. Mam nadzieję, że nie przysporzy im kolejnych problemów, za które dodatkowo będą mnie obwiniać. Wkrótce jednak z Tywarą dotarli do wejścia do komnaty mówczyń. Przestąpili próg i natychmiast zostali odciągnięci na bok i poproszeni o stanięcie pod ścianą w dolnej części sali. Zająwszy miejsce, Lorkin rozejrzał się wokoło. Wszystkie mówczynie siedziały na swoich miejscach, oprócz Kali, która w towarzystwie dwóch magów stała po przeciwnej stronie niż Tywara i Lorkin. W pozostałej części sali tłoczyli się stojący ludzie, których głosy przeplatały się w zaciekłej paplaninie. W sali rozbrzmiał dźwięk dzwonu. Wszyscy się odwrócili, a głosy ucichły. Lorkin dostrzegł, że przewodnicząca Riaja trzyma w rękach dzwonek znacznie mniejszy niż byłby potrzebny do wytworzenia takiego dźwięku. Ludzie stojący w stopniowanej części pomieszczenia zaczęli siadać, pozostali zaś cofnęli się pod ściany. Kiedy prawie wszyscy zajęli swoje miejsca, do sali weszła kolejna osoba. Zapadła niemal kompletna cisza. Ostatnie osoby usiadły pośpiesznie, a mówczynie wstały, by powitać królową, gdy ta sztywnym krokiem podeszła do swojego krzesła. Nim Zarala usiadła, zwróciła się w stronę ludu. Wszyscy położyli dłonie na sercach. Lorkin poszedł za ich przykładem. Królowa skinęła głową w kierunku zebranych, następnie w kierunku mówczyń, po czym usiadła. Mówczynie zajęły swoje miejsca. Rozpoczynamy proces mówczyni Kali, która została oskarżona o porwanie i bezprawne przeczytanie myśli zdrajcy. Wzywam Lorkina. Wszystkie oczy skierowały się ku młodemu magowi, gdy wyszedł naprzód i zatrzymał się przed mówczyniami. Opowiedz nam, co się stało. Lorkin przedstawił swoją wersję wydarzeń od momentu, gdy został napadnięty w ciemności. Opisał, jak ocknął się i zdał sobie sprawę, że jest związany, ma zasłonięte oczy i nie jest w stanie przywołać nikogo w myślach. Pokazał cięcia na rękach. Tywara doradziła mu, by ich nie leczył i wyjaśnił, że porywaczki regularnie go osłabiały poprzez częste pobieranie mocy. Zwalczył niechęć, opowiadając, jak Kalia czytała jego myśli i wracając pamięcią do chwili, gdy wydobywała z niego wiedzę na temat uzdrawiania oraz poszukiwała we wspomnieniach wszelkich informacji, których mogłaby użyć przeciwko niemu. Jego słowa wywołały szemranie wśród zebranych. Następnie opowiedział o tym, jak Kalia planowała go zabić i powiedzieć, że opuścił azyl. O dziwo, ta część historii sprawiła, że w sali zapadła cisza. Na wielu twarzach dostrzegł zdumienie, na innych zaś niedowierzanie. Zakończył opowieść na tym, że odnalazły ich Tywara z Sawarą. Nie dawałeś nikomu do zrozumienia, że może pobierać od ciebie moc lub czytać twoje myśli, ani nie zezwoliłeś na to? Nie. Czy dostawałeś jedzenie i picie? Nie. Ile kobiet cię pilnowało i pobierało od ciebie moc? Nie wiem. Zawsze były dwie, ale nie wiem, czy te same. Musiały pracować na zmiany, gdyż pobierano ode mnie moc również w nocy. Riaja znacząco popatrzyła na mówczynię, po czym znów odwróciła się do Lorkina. Czy zgodzisz się, by na potwierdzenie twoich słów przeczytano twoje myśli? Zastanowił się nad pytaniem. Choć przeszedł go dreszcz, gdy pomyślał, że kolejna osoba mogłaby przeglądać jego myśli, wolał to znieść niż ryzykować, że Kalia pozostanie na wolności i nie spotka ją kara za popełnione przestępstwa. Każda zdrajczyni, którą wpuści do swojego umysłu, zyska wiedzę na temat uzdrawiania, jednak wiedza ta już została wykradziona. Czy Kalia komu się przekazała? Być może nie miała okazji. Jeżeli jednak i ona zgodzi się na przeczytanie myśli, to i tak komu się przekaże. Czuł wbite w siebie spojrzenia. Zyskaj na czasie, powiedział sobie. Zmuś je, żeby najpierw wykorzystały inne sposoby na poznanie prawdy. Zgodzę się, ale wyłącznie pod warunkiem, że nie będzie innego wyjścia, odparł. Riaja ponownie spojrzała na mówczynię. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Kobiety pokręciły głowami. Riaja zwróciła się do Lorkina. Możesz odejść. Wrócił na miejsce obok Tywary. Skinęła głową i uśmiechnęła się do niego. Wzywam mówczynię Sawarę, aby opowiedziała o swoim udziale w tych zdarzeniach. Sawara podniosła się z miejsca. Z jej zeznań Lorkin dowiedział się, że Ewar powiadomił ją o jego zniknięciu. Sprawdziła, czy Lorkin opuścił azyl i wszczęła poszukiwania w obrębie miasta. Zaleciła również, by śledzono każdą osobę, która ostatnio niepochlebnie się o nim wyrażała. Doprowadziło ją to do opuszczonej jaskini w mało stabilnej części azylu, gdzie trafiła na Kalię, gdy ta była zajęta czytaniem myśli Lorkina. Przewodnicząca pozwoliła Sawarze usiąść i zwróciła się do Kalii. Mówczyni Kalio, wystąp i poddaj się osądowi. Kalia podeszła na środek sali i odwróciła się w stronę stołu. Była wyprostowana, a na jej twarzy malowała się duma. Czy zeznanie Lorkina jest zgodne z prawdą? Spytała Riaja. Kalia milczała przez chwilę, po czym kiwnęła głową. Tak. Jesteś niewinna czy winna porwania zdrajcy i czytania jego myśli wbrew jego woli? Winna, jeżeli oczywiście uważasz go za zdrajcę. Riaja złożyła dłonie. W takim razie nie ma sensu dalej badać sprawy. Czy mogę zabrać głos? Zapytała Kalia. Riaja spojrzała na mówczynię. Nie wyglądały na zaskoczone. Wszystkie sześć skinęło głowami, niektóre chętnie, inne zaś z rezygnacją. Kalia zwróciła się w stronę zebranych. Moi drodzy, postanowiłam złamać nasze prawa ze względu na was. Moim obowiązkiem jako waszej opiekunki i uzdrowicielki jest dopilnowanie, by nie stała się wam żadna krzywda, gdy przychodzicie do sali opieki. Ostatnio Kralianin Lorkin zaczął posługiwać się w uzdrawianiu magią, której to umiejętność nie chciał nas nauczyć. Skąd miałam wiedzieć, że to, co robi, jest bezpieczne? Że nie spowoduje więcej szkód niż pożytku? Twierdził, że uzdrawianie magią ma swoje ograniczenia. Skąd jednak ja lub wy mamy wiedzieć, że to prawda? A jeśli taka magia może komuś zaszkodzić lub kogoś zabić? Przygarnęłam go i znalazłam mu zajęcie w ramach przysługi dla nowo przybyłego. Ofiarowałam mu całą wiedzę i doświadczenie, którymi ja i moje poprzedniczki zawsze się dzieliłyśmy. Odpłacił mi nieposłuszeństwem i buntem, posługując się niesprawdzonym rodzajem magii bez wysłuchania porady i bez zezwolenia. Skoro nie przestrzega naszych zwyczajów, to czy rzeczywiście jest jednym z nas? Według mnie nie. A skoro nie jest zdrajcą, wówczas mój uczynek nie był niedozwolony. Był uzasadniony i niezbędny w obronie naszego ludu. Lorkin dostrzegł wiele zamyślonych twarzy wśród słuchających. Spojrzał na nachmurzone oblicza mówczyń. Czy mogę zabrać głos? Pytanie padło z ust Savary. Kalia spojrzała na swoją przeciwniczkę z mrużonymi oczami. Proszę, mówczyni Savaro, odpowiedziała Riaja. Mówczyni Kalio, proszę opuścić miejsce. Savara po raz kolejny wstała. Jej usta były zaciśnięte. Zaczekała, aż Kalia wróci na miejsce, po czym uniosła głowę. Kiedy Lorkin postanowił przybyć do azylu, miałam co do niego pewne wątpliwości, zaczęła. Po co mag, pochodzący z wyrafinowanego, potężnego kraju, miałby poświęcać majątek i władzę, jakie posiada, i przyjąć ograniczenia, jakie na niego nałożymy? Wiedział o nas bardzo niewiele. Podjął wielkie ryzyko, ufając, że jesteśmy sprawiedliwi i dobrzy. Dlaczego to zrobił? By ochronić zdrajczynię. By ocalić kogoś przed ludem, do którego nawet nie należy, tylko dlatego, że uznał to za właściwe. Ilu z nas byłoby w stanie tak postąpić? Nie do niego należy decyzja o przekazaniu nam wiedzy na temat uzdrawiania. Gdyby ktoś z nas znalazł się w takim położeniu, spodziewalibyśmy się, że nie wyjawi naszych sekretów. Od goszczących natomiast oczekiwalibyśmy, że uszanują te decyzje i nie będą żądali ani próbowali wykraść od nas takiej wiedzy. Savara zaczęła mówić głośniej i bardziej stanowczo. To nie tylko przestępstwo przeciwko innej osobie. To bezprawny czyn narodu przeciwko narodowi. Kalia nie tylko wykradła Lorkinowi wiedzę. Zdrajcy wykradli tajemnice Kyralii i ziemiom, z którymi Kyralia jest sprzymierzona, tym, które leżą tuż za górami, ziemiom, które nie są naszymi wrogami, a które mogłyby uznać nas za wrogów po tym, jak potraktowaliśmy Lorkina. Miejmy nadzieję, że Kalia nie sprowadziła na nas konieczności spędzenia długich lat w ukryciu przed otaczającymi nas krajami, zamiast ukrywania się jedynie przed pozostałą częścią Sahaki. W ciszy, która zapadła po jej słowach, dało się słyszeć jedynie ciche szepty. Savara usiadła i skinęła głową do Riai. Mówczyni Kalia przyznaje się do przestępstw, o które została oskarżona, powiedziała przewodnicząca. Mówczynie muszą teraz przedyskutować, w jaki sposób ją ukarać. Kiedy mówczynie i przewodnicząca zaczęły dyskusję, sala wybuchła gwarem rozmów na temat wypowiedzianych wcześniej słów. Lorkin czuł ocierające się o niego ramię Tywary i przysunął się do niej. Nie miej zbyt wielkich nadziei, mruknęła. Spojrzał na nią. Miała zgorzkniałą minę. Co masz na myśli? Nie stracą Kali, odparła, odwracając głowę. Cóż. Spojrzał w kierunku Kali i wzdrygnął się. To pewnie dobrze. Nawet mimo tego, że próbowała mnie zabić. To znaczy, że pozostali zdrajcy są lepszymi ludźmi niż ona. Usłyszeli dźwięk dzwonu i z zaskoczeniem spojrzeli na mówczynię. Szybko. Podjęłyśmy decyzję, ogłosiła Riaja, gdy w sali zapadła cisza. Mówczyni Kalia zostanie pozbawiona tytułu i nigdy nie będzie brana pod uwagę jako kandydatka na stanowisko mówczyni. Przez rok będzie pracowała jako służąca na rzecz miasta. Nie wolno jej używać ani uczyć magii uzdrowicielskiej, chyba że na polecenie. Jeżeli okaże się godna zaufania, może ubiegać się o powrót do pracy w sali opieki, ale nigdy na stanowisku przełożonej. Wśród zgromadzonych dały się słyszeć głosy sprzeciwu. Lorkin poczuł się, jakby ktoś uderzył go w brzuch. To żadna kara, to odwleczenie pewnych rzeczy. W końcu, gdy uznają, że wykazała wystarczającą skruchę, pozwolą jej wykorzystać wiedzę, którą mi ukradła. Czuł się zdradzony, oszukany. Może od początku był taki plan. Przyszło mu na myśl ostrzeżenie Tywary. Protesty ucichły, rozejrzał się więc, by znaleźć tego przyczynę. Królowa wstała z miejsca, jedną ręką trzymając się oparcia. Aby wynagrodzić Lorkinowi cierpienia, jakich doznał, powiedziała, i w zamian za sekrety, które mu skradziono, zostanie nauczony sztuki tworzenia kamieni. Lorkin z zaskoczeniem wpatrywał się w królową. Ich spojrzenia się spotkały, jej oczy zaś wyrażały rozbawienie. Zdał sobie sprawę, że gapi się na nią, więc szybko się opanował i spuścił wzrok. Przeszył go dreszcz emocji. Nareszcie! Nowy rodzaj magii, który będzie mógł zabrać z sobą do... Emocje opadły tak szybko, jak się pojawiły. Nie będzie mógł zabrać z sobą tej wiedzy do gildii. Będzie musiał pozostać tu, w azylu, skąd nie wolno mu odejść. Poza tym opuszczenie azylu oznaczałoby opuszczenie Tywary. Skoro zdrajcy poznali tajniki uzdrawiania, nie miał już czym ich skusić do handlu z gildią i krainami sprzymierzonymi. Patrząc na to z tej strony, poniósł porażkę. Zdrajcy dowiedzieli się, jak uzdrawiać, ale magowie gildii nie poznali tajników tworzenia klejnotów. Nie mogę tracić nadziei. Może pewnego dnia pozwolą mi odejść. Mógłbym uciec, ale jeśli mi się nie uda, to już nigdy mi nie zaufają. Muszę być cierpliwy. Ponownie spojrzał na królową. Skinęła głową, po czym znów odwróciła się do mówczyń. Miny sześciu kobiet były bardzo różne. Niektóre wyrażały zdumienie, inne aprobatę, Savara zaś była zaskoczona i lekko zmartwiona. Wśród zebranych wrzało od rozmów. Lorkin dostrzegł zmartwione i oburzone spojrzenia, ale i uśmiechy aprobaty. Riaja ponownie zadzwoniła. Wstała z miejsca. Kalia została osądzona. Decyzja na temat kary zapadła. Sąd jest zakończony, a prawa azylu zachowane. Niech kamienie nie przestają śpiewać. Zebrani odpowiedzieli z entuzjazmem, po czym salę wypełniła kakofonia głosów i kroków, gdy wszyscy ruszyli do wyjścia. Lorkin słyszał z zewnątrz krzyki ludzi przekazujących sobie wieści. Dobrze, że mam to za sobą, powiedział. Niezupełnie, odparła Tywara. Spojrzał na nią. Ktoś musi cię nauczyć tworzenia kamieni. Ty? Pokręciła głową. Największych sekretów nie przekazuje się osobom, których zadaniem jest szpiegowanie wśród wrogów. Poza tym nigdy nie miałam do tego cierpliwości. Wolałaś udawać niewolnicę niż poznać tę wiedzę? Zmarszczył brwi. Czy to aż tak trudne? Poklepała go po ramieniu. Nie martw się. Jeśli wiesz, co robisz, to wcale nie jest tak groźnie. Chodź. W przeciwieństwie do ciebie ja nie dostałam porządnego śniadania i nie spałam. Chodźmy coś zjeść. Ponownie wzięła go pod rękę i wciągnęła w przelewający się korytarzem potok ludzi, gdzie miło zaskoczony Lorkin usłyszał wiele słów przeprosin i gdzie ze współczuciem klepano go po ramieniu. Pomyślał, że mimo swoich wad to dobrzy ludzie. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że tego, co zrobiła mu Kalia, doświadczały codziennie tysiące niewolników w pozostałej części Sahaki. I tak wolno mi się teraz z tobą widywać, powiedziała Tywara. Uśmiechnął się do niej szeroko, na co także odpowiedziała uśmiechem. Sonea zapukała do drzwi pokoju, w którym leżeli pacjenci. Kiedy drzwi się otworzyły, ku swojemu rozbawieniu zauważyła ulgę na twarzy Doriena. Świetnie, powiedział. Koniec mojej zmiany? Tak, jak sobie radzisz? Zapytała. Westchnął. To dość męczące, prawda? Pod koniec dnia czułem, jak bardzo wyczerpane są moje rezerwy magii. To prawda, szczególnie w pracowite dni. Sonea wzruszyła ramionami i usiadła na jednym z krzeseł dla pacjentów. Jeśli nie będziemy codziennie używać mocy, zmarnuje się. Ale jeżeli on za bardzo ją wyczerpuje, nie będzie z niego żadnego pożytku, gdy dojdzie do spotkania ze Skellinem. Muszę porozmawiać z tutejszymi uzdrowicielami o liczbie jego obowiązków. Bynajmniej nie narzekam. Zgadzam się. Po prostu nie jestem przyzwyczajony. Jego twarz wykrzywił grymas. Alina i dziewczynki też nie. Sonea zmarszczyła brwi. Musisz używać magii w domu? Zapewne moglibyśmy ograniczyć. Nie, nie w tym rzecz. Ja... Zmęczenie chyba sprawia, że robię się marudny. Alina potrafi być... Machnął ręką, szukając właściwego słowa. Sonea czekała, choć przyszło jej do głowy kilka słów. Zazdrosna, zaborcza, niepewna siebie. Nie były dość uprzejme, by opisać zachowanie jego żony. Do wielu rzeczy musi się przyzwyczaić, powiedziała Sonea. Zmęczonego męża, którego nie ma w domu częściej niż do tej pory, obcego miasta, bycia z dala od osób, które ją znają i rozumieją. No i zapewne boi się o ciebie. Dorian przytaknął. Czasami. Sonea zaczekała, jednak Dorian pokręcił głową, wyraźnie przygnębiony. Czasami co? Ponagliła go delikatnie. Spuścił oczy i spojrzał na stół. Czasami, powiedział niskim, pełnym poczucia winy głosem. Żałuję, że się z nią ożeniłem. Sonea wpatrywała się w niego zaskoczona. Wydusiła to z niego przypadkiem, myśląc, że chciał się przyznać, że również się boi. Spojrzał na nią ponurym i nieprzeniknionym wzrokiem. Powinienem wyjść za kobietę, która jest magiem. Mielibyśmy z sobą więcej wspólnego. Odwróciwszy głowę, Sonea chwyciła się pierwszego argumentu, jaki według niej mógł wyrwać go z tego sposobu myślenia. Choć nie lubiła Aliny, nie chciałaby Dorian krzywdził rodzinę. Przeprowadzka do miasta tylko uwydatniła różnicę między nim a jego żoną. Te zaś przesłoniły mu podobieństwa. Łączy was wasza wieś i miłość do niej. Może teraz wydaje ci się to mniej istotne, ale zawsze twierdziłeś, że to tam jest twoje miejsce. Dorian patrzył na nią z nieszczęśliwym wyrazem twarzy, po czym opuścił ramiona i pokiwał głową. Masz rację. Nieufność Aliny chyba sprawia, że zastanawiam się, czy ona widzi coś, czego ja nie dostrzegam. Męczą mnie jej pytania. O lecznicę? I o poszukiwania? Skinął głową. Między innymi, to przyprowadź ją tutaj któregoś dnia. Pokaż jej, co robimy. Przynajmniej jeden z aspektów twojej pracy nie będzie już dla niej tajemnicą. Na jego twarzy pojawiło się zamyślenie, po czym spojrzał na nią i wstał. Chyba powinniśmy zamienić się miejscami. Przytaknęła i wstała, czekając, aż Dorian wyjdzie zza stołu, zanim przycisnęła się obok i usiadła na krześle, które zajmował. Jakieś wiadomości od Czerego? Zapytała. Żadnych, odparł. Westchnęła. Administrator postanowił sprawdzać nasze postępy jak najczęściej każdego dnia, ostrzegła go. Nie zdziw się, jeśli pojawi się u ciebie w domu. Dorian skrzywił się. Alina będzie zachwycona. Dobranoc, Soneo, uśmiechnęła się. Dobranoc, Dorianie. Gdy zamknęły się za nim drzwi, rozejrzała się po sali, by sprawdzić, czy ma pod ręką wszystkie leki, bandaże i narzędzia, których może potrzebować, po czym ponownie usiadła. Po chwili rozległo się pierwsze pukanie do drzwi. Zaczerpnąwszy magii, wysłała ją w stronę drzwi. Ku jej zaskoczeniu stali w nich Dorian i uzdrowicielka Nikea. Właśnie dostaliśmy wiadomość, powiedział. Pokaż. Nikea podała Dorianowi kartkę, po czym uśmiechnęła się i odeszła korytarzem. Dorian wszedł do sali i zamknął za sobą drzwi. Podał kartkę Sonei. Ważne spotkanie dziś wieczorem. Przyjdźcie na kolację. Przynieście słodycze. Podniosła wzrok na Doriana. Serce szybciej zabiło jej w piersi. To jest to, powiedziała. Okazja, na którą czekaliśmy. Uzgodnili z Czerym, że każde potwierdzone spotkanie z Kelina z nowym szefem Eni lub złodziejem, dla którego pracował, będą nazywać ważnym. Kolacja oznaczała godzinę po zachodzie słońca. Prośba o słodycze oznaczała spotkanie w pokoju pod sklepem ze słodyczami. Powinienem bardziej się z tego cieszyć, mruknął Dorian. Sonea uśmiechnęła się ponuro. Nie martw się. Zobaczę, czy któryś z uzdrowicieli może do nas dołączyć. Wolałabym posłać po kogoś z gildii, ale nie mamy czasu. Chociaż możemy i tak wysłać wiadomość, żeby zobaczyć, czy ktoś z domu uzdrowicieli byłby w stanie nam tu dziś pomóc. Dorian kiwnął głową. Warto spróbować. Lilia była znacznie spokojniejsza po kilku godzinach snu i posiłku zjedzonym z ludźmi, którzy na jej oczach nie pobili nikogo prawie na śmierć. Łatwiej było jej odsunąć na bok lęk przed konsekwencjami ucieczki ze strażnicy. Teraz ważniejsze wydawały się obawy związane z ludźmi, którym ufała. Choć sądziła, że jej nie skrzywdzą, gdyż była zdolna posługiwać się magią, mogli ją jednak wykorzystać na inne sposoby. Liczyła jedynie na to, że Lorandra dotrzyma swojej części umowy. Mimo, że na razie wszystko na to wskazywało, Lilia wątpiła, czy będzie tak dalej, jeżeli poszukiwania Naki doprowadzą do jakiegokolwiek zatargu starszej kobiety z jej sprzymierzeńcami lub będą ją zbyt dużo kosztowały. Trud, jaki sobie zadaję, by mi pomóc, jest chyba większy niż to, co ja zrobiłam dla niej. Ja tylko wyciągnęłam ją z więzienia. Nie musiałam nikogo prosić o przysługę. Teraz, gdy widzę, do jakiego należy świata, nie sądzę, by wysoko ceniła moje poświęcenie, które przysporzy mi jeszcze większych problemów w gildii. Nie rozumie, że chcę wrócić i mam nadzieję, że pewnego dnia znów dołączę do gildii, bo sama nigdy nie chciała do niej wstąpić. Złodziej o imieniu Jamie zorganizował spotkanie z innym złodziejem, który mógł wiedzieć, gdzie przebywa Naki. Wraz z Lorandrą i Lilią oraz mężczyzną i kobietą, którzy prawdopodobnie byli ochroniarzami, wyszli około godziny temu i podziemną trasą dotarli do magazynu. Stamtąd wyszli na ciemne ulice i zawinięci w ciężkie płaszcze z kapturami, w deszczu podążali do spelunki. Jedno za drugim weszli po schodach do małego pokoju, w którym stały dwa niewielkie krzesła i stół. Było w nim chłodno, więc Lilia chciała ogrzać powietrze. Lorandra jednak ostrzegła ją, by nie używała magii, jeśli nie musi. Ochroniarz podszedł do Jamiego i coś powiedział. Złodziej zmarszczył brwi i zwrócił się do Lorandry. Zanim zaczniemy, musimy porozmawiać o zapłacie. Jakiej zapłacie? Lorandra zmrużyła swoje dziwne oczy. Spojrzała na Lilię. Zostań tu, powiedziała. Będziemy niedaleko. Ruszyła w kierunku drzwi. Jamie spojrzał na ochroniarza i skinieniem głowy dał mu do zrozumienia, żeby z nim wyszedł. Ochroniarz spojrzał na swoją koleżankę i dał jej szybki sygnał, po czym wyszedł na korytarz i zamknął drzwi. Lilia zmieszana usiadła na jednym z krzeseł. Kobieta podeszła do drzwi, najwyraźniej nasłuchując dobiegających zza nich ściszonych głosów. Lilia obserwowała ją, zastanawiając się, jakim sposobem mogła skończyć w takiej pracy. Jest młodsza, niż mi się z początku wydawało, pomyślała. Przyjrzawszy się jej uważniej, dostrzegła kilka blizn na rękach i jedną na szyi. Sposób, w jaki układał się na niej materiał płaszcza, wskazywał, że coś pod nim chowała. Może noże? Bo przecież na pewno nie miecz. Odwróciła się i spojrzała na Lilię. Jej twarz wyrażała niezdecydowanie. Pokręciła głową i westchnęła. Wiesz, komu mają cię oddać? Lilia zamrugała oczami. Mnie? Tak, ciebie. Zabierają mnie do innego złodzieja. Tak to nazwali? Wykrzywiła wargi. Ten złodziej nazywa się Skellin. Wiesz, kim jest? Skellin? Syn Lorandry jest złodziejem? Lilia ze strachu poczuła na skórze zimny dreszcz. Dlaczego Lorandra nie powiedziała mi, że zabiera mnie do syna? Czyżby myślała, że gdy zdam sobie sprawę, że jest magiem, to wystraszę się i będę próbowała uciec? Przełknęła ślinę. Pewnie ma rację. Jest bardziej przerażający od niej, bo potrafi kontrolować swoją moc. Nieznajoma przyglądała się jej z wyczekiwaniem. Myślałam, że zanim do niego dołączymy, Lorandra pomoże mi odnaleźć Naki, wyjaśniła Lilia. Powiedziała, że spotkamy się z kimś, kto będzie miał większą szansę, by ją znaleźć. I być może to najlepszy. Skellin jest magiem. Kobieta odsunęła się od drzwi i oparła na podłokietnikach krzesła, wpatrując się w Lilię. Wiem. A ty znasz czarną magię. Naprawdę myślisz, że za darmo znajdzie twoją przyjaciółkę? Nie zrobi dla ciebie niczego, dopóki nie nauczysz go czarnej magii. Odmówię, jeżeli nie znajdzie Naki. Spojrzenie jej rozmówczyni było niezachwiane. Jeżeli nawet ci na to pozwoli, to co dalej? Lilia zarumieniła się. Kobieta popatrzyła na drzwi, po czym ponownie westchnęła. Nie musisz wszystkich zdradzać, by odnaleźć przyjaciółkę, powiedziała. Są jeszcze inne osoby, które mogą ci pomóc. Osoby, które nie będą cię szantażować, bo wiedzą, że najlepiej dla wszystkich, jeżeli złodzieje nie mają dostępu do magii, szczególnie do czarnej magii. Ja nie wiedziałam. Kobieta puściła krzesło i wyprostowała się. Domyślam się. Lilia pokręciła głową. Czuła się głupia, bezradna i wystraszona. Ja... już za późno, prawda? Co jeszcze mogłabym zrobić? Jej towarzyszka spojrzała na drzwi, a potem na nią. Jeszcze nie jest za późno. W jej szepcie dało się wyczuć pośpiech. Mogę cię stąd wydostać i zaprowadzić do kogoś, kto jest w stanie znaleźć twoją przyjaciółkę, bez konieczności uczenia kogokolwiek czarnej magii. Ale tylko pod warunkiem, że pójdziesz ze mną w tej chwili. Lilia spojrzała na drzwi. Lorandra zgodziła się jej pomóc. Zawarła umowę i dotąd się z niej wywiązywała. Ale żeby otrzymać pomoc od Skellina, pewnie będzie chciał czegoś dla siebie. Jeśli istnieje szansa, żeby się stąd wydostać, muszę spróbować. Jesteś pewna, że znajdziesz Naki? Tak. Spojrzenie nieznajomej było zdecydowane, a głos brzmiał pewnie. Lilia wstała z nadzieją, że nie pożałuje swojej decyzji. W porządku. Kobieta dziko się uśmiechnęła. Chodź ze mną. Zwinnym ruchem weszła na stół i sięgnęła w stronę sufitu. Lilia nie zauważyła, że był tam włas. Otworzył się cicho. Podała jej rękę i pomogła wejść, po czym złapała ją za uda i podniosła. Dziewczyna powstrzymała westchnienie zaskoczenia. Została potraktowana tak po męsku. A może jednak kobieco? Jej głowa i ramiona znalazły się na poddaszu. Zaparła się o ramę włazu i z pomocą z dołu podciągnęła do góry. Jej towarzyszka pojawiła się we włazie, podciągnęła się i zamknęła go za sobą. Położyła palec na ustach, po czym powoli i cicho podczołgała się wzdłuż wnęki do dalszej ściany. Lilia podążyła za nią, skupiając się na tym, by delikatnie kłaść ręce i nogi na deskach i nie powłóczyć po nich stopami. Nasłuchiwała dźwięków, które mogłyby wskazywać, że odkryto ich nieobecność, ale do jej uszu nie dotarły żadne krzyki ani nawoływania. Co ja robię? Powinnam zostać z Lorandrą. Coś jej jednak mówiło, że jej towarzyszka miała rację. Może i Lorandra pomogłaby jej znaleźć Naki, ale koszt byłby bardzo wysoki. Lepiej, żeby ta kobieta się nie myliła. Jeśli nie będzie w stanie odnaleźć Naki, to powiem jej, żeby zabrała mnie z powrotem do Lorandry. Na końcu budynku dotarły do trójkątnej ściany. Pośrodku niej znajdowało się pojedyncze okno i kobieta ruszyła w jego kierunku. Do środka wpadło zimne powietrze i zacinający deszcz, gdy okno otworzyło się do wewnątrz jak drzwi. Przewodniczka Lili ukucnęła i przełożyła przez nie jedną nogę, prawie zginając się w pół, gdy ostrożnie wycofywała się przez szczelinę. Dziewczyna podążyła za nią i znalazła się na kolejnym dachu. Kobieta zawinęła się w płaszcz i przeszła po jego szczycie, z powrotem kucając, kiedy zbliżyła się do krawędzi. Sądząc po odległości między dachem a ścianą kolejnego budynku, poniżej musiała biec droga. Ostrożnie stawiała kroki. Deszcz sprawił, że na dachu było ślisko. Odsunęła się od krawędzi, gdy Lilia się z nią zrównała. Musimy się tam dostać. Wskazała na trzypiętrowy kamienny budynek po drugiej stronie drogi. Widzisz te liny? Pokazała jej liny rozciągnięte nad drogą kilka domów dalej. Lilia przytaknęła. Możemy po nich przejść, a potem po dachach i przez okienko w poddaszu, które widać tam. Dziewczyna spojrzała na Liny i poczuła nagły podziw. Robisz to na co dzień, prawda? Kobieta uśmiechnęła się. To my je tu zakładamy. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie trzeba skądś uciec. Lilia skinęła w kierunku drogi. Ktoś obserwuje? Nieznajoma wychyliła się za krawędź, rozejrzała po ulicy i pokręciła głową. To mam lepszy sposób, powiedziała Lilia. Trzymaj się mnie i nie krzycz. Zaczerpnęła magii i utworzyła z niej dysk pod ich stopami. Kobieta wyciągnęła ręce, próbując złapać równowagę, a Lilia chwyciła je, żeby jej pomóc. Uniósłszy dysk siłą woli, dziewczyna przeniosła je nad drogą na dach po drugiej stronie. Wybawicielka Lilii wpatrywała się w nią, gdy ich stopy spoczęły na dachówkach. Rek nie miał racji. Rzeczywiście odzyskałaś moc. Lilia przytaknęła i z powrotem spojrzała na dach spelunki. Ale ona nie. To najlepsze wieści dzisiejszego wieczoru. Kobieta podeszła do okienka w poddaszu. Od wewnątrz było zabite deskami. Wybiła je jednym szybkim kopnięciem. Kiedy Lilia weszła za nią do ciemnego pomieszczenia, nieznajoma pośpieszyła do drzwi, otworzyła je i zaczęła nasłuchiwać. Po chwili podkradła się dalej, zaglądając przez kolejne drzwi. Nic. Chyba nikogo nie ma w domu. A to drugie w kolejności najlepsze wieści dzisiejszego wieczoru. Włamałaś się, nie wiedząc, czy ktoś jest w domu? Wzruszyła ramionami. Poradziłabym sobie. Lilia zdecydowała, że nie chce wiedzieć, w jaki sposób. Ruszyła za swoją wybawicielką do sypialni. Kobieta ostrożnie podeszła do okna. Nie podchodź za blisko, ostrzegła. Po chwili spięła się. O, tam są. Gdyby zajęło nam to więcej czasu, zauważyliby nas. Nowicjuszka podeszła z boku do okna i wyjrzała. Po ulicy krążyło kilka osób. Jej wzrok przyciągnął ruch na dachu, gdzie balansowały dwie osoby. Jedna z nich wskazywała na Liny, druga zaś rozglądała się po dachach. Lepiej z powrotem zasłonię to okno, mruknęła kobieta. Pośpieszyła na górę i po chwili Lilia usłyszała stłumione uderzenia. Miała jednak nadzieję, że nie było ich słychać z zewnątrz. Na szczęście deszcz zaczął padać mocniej. Być może zagłuszył te odgłosy. Kobieta wróciła, tym razem niosąc dwa krzesła, które postawiła po obu stronach okna. Opadła na jedno z nich, Lilia zaś zajęła drugie. Zostaniemy tu, powiedziała ponownie, rozglądając się po ulicy. Idą znanymi ścieżkami, nie przeszukują domów. Uśmiechnęła się szeroko. Gdybym wiedziała, że zachowałaś swoją moc, a Lorandra nie, to pewnie mogłybyśmy po prostu stamtąd wyjść, ale wtedy by nas śledzili. Ale zniknięcie sprzed nosa wroga, a potem ukrywanie się tuż obok daje pewną satysfakcję. Nagle uśmiech znikł z jej twarzy i zmarszczyła brwi, jakby zdała sobie sprawę z czegoś nieprzyjemnego. Co się dzieje? Nieznajoma skrzywiła się. Poza tym, że straciłam pracę, miałam jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Ktoś będzie czekał na wiadomość ode mnie, a jeśli jej nie dostanie, będzie się martwić. Aha. Lilię ogarnęło poczucie winy. Cóż, dziękuję za pomoc i za propozycję odnalezienia Naki. Jesteś pewna, że będziesz w stanie ją znaleźć? Znajdziemy ją. I nie będziemy w trakcie poszukiwań prosić cię o zdradę krain sprzymierzonych. Kobieta wyprostowała się. Tymczasem nie zostałyśmy sobie przedstawione. Chociaż chyba wiem, kim jesteś. To fakt. Jestem Lilia, nowicjuszka, która przez przypadek nauczyła się czarnej magii, powiedziała z kwaśną miną. Miło mi cię poznać, mistrzyni Lilio. Kobieta ukłoniła się lekko. Mam na imię Eni,